Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem z Księgi Izajasza. Co pewien czas będziemy dalej kontynuowali Izajasza. I werset, od którego dzisiaj chciałbym zacząć, to jest Izajasz 2 rozdział, werset 7. Do tego wersetu omówiliśmy już pierwszy rozdział i kawałek drugiego. I raz w miesiącu będziemy słyszeli kazanie z Izajasza. Izajasz 2:7. Czytamy tutaj tak. I napełniona jest ziemia ich srebrem i złotem, a końca nie masz skarbom ich. Napełniona jest ziemia ich końmi i niezliczonych wozów wojennych. Bóg mówi przez Izajasza do Izraela. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Jeden z największych wrogów Izraela to było państwo, które się nazywało Asyria, dzisiejszy Irak. I asyryjskie wojska posiadały takie olbrzymie rydwany, bardzo duże, które ciągnęły 4 konie i obsługiwało aż 4 żołnierzy. I oddziały rydwanów i kawalerii w Asyrii stanowiły szczyt ówczesnej techniki wojskowej. To były najbardziej nowoczesny sprzęt wojskowy. I olbrzymie środki finansowe trzeba było mieć, żeby sprowadzać odpowiednie konie, które ciągnęły te rydwany, które były tresowane do tego. Sam rydwan bardzo dużo kosztował i jeźdźcy, którzy byli szkoleni, jak obsługiwać rydwan. Asyryjczycy mieli potężną przewagę militarną i dysponowali większą liczbą koni niż jakiekolwiek państwo naokoło. Nawet królowie martwili się zawsze, kiedy dochodziło do bitwy, to każdy z królów zastanawiał się, czy ma dosyć wystarczającą liczbę koni i rydwanów, żeby stoczyć bitwę z innym wojskiem. Natomiast w księgach mojżeszowych, kiedy czytamy w Starym Testamencie, Bóg co pewien czas przemawiał do Izraela, dawał taką przestrogę, by wierzący w Izraelu nie polegali na swoim wojsku, na koniach i na rydwanach, na sprzęcie wojskowym. Bóg wielokrotnie do Izraela mówił w ten sposób: przestańcie polegać na sobie. Przestańcie polegać na swoim wojsku, na koniach i na rydwanach. Macie polegać tylko na mnie. Jeśli otworzylibyśmy sobie 5 Księgę Mojżeszową, to chciałbym wam to pokazać. Bardzo często, kiedy ja czytam Księgi Mojżeszowe, to myślę, że ci Żydzi byli uparci. Ale kiedy czytam i się zastanawiam nad własnym życiem, to widzę, że ja jestem uparty. Jeden z wersetów, przez który Bóg do mnie bardzo mocno kiedyś przemówił, to jest Księga Psalmów, gdzie król, jeśli dobrze pamiętam, król Dawid go napisał, że Bóg mówi: nie bądź jak uparty muł i koń, którego można ściągnąć tylko lejcami. Nie bądź jak uparty muł i koń. Więc kiedy czytam Księgi Mojżeszowe, łatwo jest oskarżyć, że Żydzi byli uparci. Ale my jesteśmy uparci. My, ludzie wierzący, jesteśmy uparci. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, 1 werset 16. Bóg mówi tak do Izraela. Tylko nie będzie on nabywał... Bóg tutaj mówi o królu, którego będą mieli. 15 mówi... Tylko ustanowisz królem i 16. Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan, tą drogą nigdy wracać nie będziecie. Czyli Bóg w 16 wersecie mówi bardzo wyraźnie. Jeśli wybierzecie sobie króla, ten król ma nie mieć koni i ma nie jechać do Egiptu po konie. Macie tą drogą już nie wracać. Ja was wyprowadziłem z Egiptu, ze świata. Macie nie posiadać koni. I pierwszy król, który zbudował potężną armię i sprowadził masę rydwanów i masę koni, to pamiętacie, kto to był? Salomon. Salomon, o którym jest powiedziane, że był najmądrzejszym człowiekiem. Salomon, który zostawił kilka ksiąg w Biblii, pod natchnieniem Ducha Świętego spisał kilka ksiąg. Ten sam człowiek musiał znać ten werset, który wam przeczytałem. A mimo to sprzeciwił się Bogu. Bóg powiedział: nie będziecie posiadali koni, nie będziecie polegali na sprzęcie wojskowym. Ja jestem waszym bezpieczeństwem, ja jestem waszą obroną. Ale Salomon to złamał. I kiedy otworzylibyśmy sobie jeszcze Księgę Izajasza, 31 rozdział, to już jest daleko później, po Salomonie. 31 rozdział i werset 1 mówi tak: biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w świętym Izraela, ani się nie radzą Jahwe. O radę Jahwe nie pytają. Bóg tutaj mówi: biada tym, którzy pokładają swoją ufność w koniach, rydwanach i w świetnie wyszkolonych żołnierzach na koniach, a nie pokładają ufności w świętym Izraela i nie pytają mnie o radę. Bóg to mówi do Żydów, ale co mówi przez ten werset dzisiaj do nas? Pamiętam z historii, kiedyś parę wieków temu świetnie wyszkolone rycerstwo włoskie zaatakowało małą Szwajcarię. Przyjechali po to, żeby palić, grabić, mordować, zabrać wszystko, co ci ludzie mają. Byli uzbrojeni po zęby, siedzieli na wielkich koniach, byli w zbrojach. Naprzeciwko nich wyszła garstka pasterzy szwajcarskich z widłami, z kijami. I kiedy te dwie armie stanęły naprzeciwko siebie, to ci pasterze klęknęli. I wtedy głównodowodzący mówi do swojego zastępcy, Włoch: oni się poddają. Na co zastępca mówi: nie, panie, oni się teraz modlą do swojego Boga. I kiedy ci pasterze uklęknęli, powiedzieli: Boże, to nie jest nasza wojna. Wyszliśmy tutaj w obronie własnych dzieci, żon i dobytku. My nie mamy nic do Włochów. To Włosi chcą zniszczyć nasz kraj. I prosimy Ciebie, bądź po naszej stronie i stań w naszej obronie. I słuchajcie, kiedy doszło do bitwy, to ci górale szwajcarscy roznieśli świetnie wyszkoloną armię włoskich rycerzy. Dlatego, że Bóg walczył za nich. I o tym tutaj Bóg mówi. I oczywiście, kiedy czytamy Stary Testament, mówimy, no to jest Stary Testament, przeminęło. Bóg wtedy walczył po stronie. Ale Bóg zawsze stoi po stronie swoich dzieci. Jakikolwiek problem nie pojawiałby się w życiu kogokolwiek z was, to Bóg przez ten werset z Izajasza mówi: nie polegaj na sobie. Nie polegaj na swoich możliwościach. Nie polegaj na swoim rydwanie. Dzisiaj to może być samochód. A w razie czego to szybko pojadę i coś kupię, załatwię. Wsiadasz i samochód nie odpala. Bóg mówi: nie polegaj na swoich możliwościach. Zacznij polegać na mnie, ufać mi i pytaj mnie o radę. Jeszcze Psalm 20 pięknie o tym mówi. Psalm 20, werset 8. Psalm Dawidowy mówi coś takiego: jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Jahwe, Boga naszego. Inne tłumaczenie mówi o wiele tak dobitnie, to jest najładniej, to jest oddane księdza Wójka, katolickie tłumaczenie: jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy. Jedni pokładają ufność w tym, co posiadają, w sprzęcie wojskowym, i bezpieczeństwo od tego zależy, ale my będziemy wzywali Boga Jahwe. On jest naszym bezpieczeństwem. Chciałbym, żebyśmy sobie zadali pytanie, na kim my polegamy? Czy polegamy na tym, co powiedzą specjaliści? Kiedy jesteś chory, czy bardziej polegasz na tym, co Bóg mówi w swoim słowie? I czy w ogóle, kiedy jesteś chory, przechodzisz do Niego w chorobie, czy lecisz do specjalisty? Wiecie, jak wyglądają ci specjaliści na takiej prowincji jak Mazury? Że kiedy pójdziesz do specjalisty, okazuje się, że jest strasznie długa kolejka. Ale jeśli umówisz się na prywatną wizytę, to nagle nie ma kolejki. Bardzo często jest tak, że my, jako ludzie wierzący, bardziej polegamy na opinii tego świata, specjalistów, ale nie ma w tym wszystkim Boga. I Bóg bardzo często, kiedy patrzy na białych ludzi w Europie, to widzi, że uważamy, że damy sobie radę. Mamy apteki, lekarzy, mamy środki na koncie. Nie ma w tym ufności ani wiary. Nie ma w tym polegania na Bogu. Dokładnie ta sama postawa, którą Żydzi mieli odnośnie bezpieczeństwa swojego kraju. Ale kiedy patrzysz na swoje prywatne życie, kiedy pojawiają się konkretne problemy w twoim życiu, na kim tak naprawdę polegasz? Czy na opinii tych ludzi ze świata, lekarzy i innych, czy na opinii tego, co mówi Bóg? Co Bóg o tym myśli? Ten werset z Izajasza, który cytowałem, i napełniona jest ziemia ich srebrem i złotem, a końca nie masz skarbą ich, napełniona jest ziemia końmi niezliczonymi wozami. Bóg wypomina to Izraelowi. Bóg mówi do Izraela: wasza ziemia jest pełna koni i rydwanów i polegacie na tym, nie polegacie na mnie. Napełniona i dalej, i wcześniej mówi o srebrze i o złocie. Gromadzenie wielkiej ilości srebra, złota, czyli pieniędzy, prowadzi do zbytku i pychy. I też Bóg przestrzegał w 5 Mojżeszowej 17:17. Nie będziesz gromadził wielkiej ilości srebra i złota. I który z króli to najbardziej złamał? Salomon. To jest ciekawe, że można być uważanym za najmądrzejszego człowieka na świecie i skończyć jak największy głupek. I wiecie, że Salomo tak skończył. Jest powiedziane w Biblii, że dwa razy Bóg mu się ukazał i powiedział: synu, co ty robisz? A jest powiedziane, że co on zrobił? Posłuchał? Nie posłuchał. Najmądrzejszy człowiek, który był najbogatszy, miał największą armię, nie było za jego czasów w ogóle, wszyscy się bali zaatakować Izrael, okazał się na końcu życia totalnym głupkiem, mimo że był wierzący. I to może spotkać każdego z nas. Myślę, że nikt z nas nie odważyłby się powiedzieć na tej sali: jestem taki mądry jak Salomon. Albo jestem taki bogaty jak Salomon. Lecz jeśli Salomon tak pobłądził, to każdy z nas może pobłądzić. Dlaczego tak się stało? Bo Salomon pokładał większą ufność w finansach, w koniach i rydwanach, czyli w swoim bezpieczeństwie, w swojej zaradności, niż polegał na Bogu w pewnym momencie. Pieniądze same w sobie nie są złe, ale pokładanie ufności w pieniądzach to już jest grzech. Jeśli człowiek jest bogaty i ma bardzo dużo pieniędzy, ale mówi: panie, moje bezpieczeństwo to nie jest to, ile ja posiadam i do jakich specjalistów mogę pójść ze swoim zdrowiem, albo jak sprawę załatwić. Moim bezpieczeństwem jesteś ty. Wtedy Bóg nie ma problemu, żeby jeszcze takiemu człowiekowi przydawał pieniędzy. Ale za każdym razem, kiedy człowiek pokłada ufność w tym, ile ma na koncie, czy go stać na lekarza, czy na receptę, to Bóg widzi, że nie pokładasz ufności w nim. Izajasz 2:8, kolejny werset mówi tak: kraj jego pełen jest bożyszczy. Oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. I to jest mowa dalej o Izraelu. Czyli wizerunki bożków odznaczały się różnorodnymi kształtami i rozmiarami. Niektóre wykuwano z kamieni lub rzeźbiono w drewnie, inne odlewano ze złota, srebra i z brązu. I zwykle przedstawiały postacie przypominające człowieka. Trochę inne były bożki w Egipcie. Było połączenie człowieka i zwierzęcia. Posąg był bóstwem, wierzono jednak, że w nim zamieszkuje właśnie bóstwo, że sam posąg nie jest bóstwem. Ten sam posąg odlany albo wyrzeźbiony sam w sobie nie jest bóstwem, ale że bóstwo czasami zamieszkuje w tym posągu. Że ten posąg jest pośrednikiem. Że Bóg się objawia przez tego posążka. Tak wierzono w tamtych czasach. No i ciekawe, że dzisiaj jest podobnie. Że dzisiaj w naszym chrześcijańskim kraju jest podobnie. Wiecie dobrze, że jeśli ktoś z was rozmawiał z kimś z kościoła tradycyjnego, który jest bardziej światły, to powie: o nie, 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 my się nie modlimy do posążka i do rzeźby, tylko wierzymy, że Bóg czasami w tym posążku, w tej rzeźbie manifestuje się. Zobaczcie, że to są identyczne wierzenia z tamtych czasów. Co mówi Bóg o takiej postawie? Oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. Oni się modlą do tego, co sami zrobili. Ale w tym nie ma mojej ręki. Izajasz 2,9 mówi: i kłania się pospolity człowiek, a uniża się i zacny mąż, przecież nie odpuszczaj im. To już Izajasz mówi do Boga. Izajasz nawiązuje do poprzedniego wersetu, że ludzie kłaniają się do bożków, posągów i rzeźb, więc Boże, nie odpuszczaj im ich grzechów. Czyli Izajasz modli się za swoim narodem, mówi: Boże, nie odpuszczaj im, bo to są bałwochwalcy, modlą się do drewna, do kamienia i do złota zamiast do Ciebie. Izajasz 2,10 dalej mówi: wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Jahwe, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by porazić ziemię. To jest werset proroczy, który ma się dopiero wykonać. Izajasz nawiązuje do grzechów Izraela, że Jahwe któregoś dnia powstanie, by porazić ziemię z powodu grzechów mieszkańców ziemi. I to, co tutaj Izajasz prorokuje, odnosi się też do zburzenia Jerozolimy i świątyni, lecz jest też proroctwem dotyczącym końca świata, czyli to, co przed nami, dzisiaj mieszkańcami Giżycka. Stwierdzenie: wejdź między skałę i ukryj się w prochu ze strachu przed Jahwe, występuje wielokrotnie w innych fragmentach i występuje też na przykład w księdze Izajasza, w księdze Apokalipsy. Jeśli otworzymy sobie Apokalipsę, 6 rozdział, także to, co prorokuje tutaj Izajasz, nie tyczy się tylko Izraela. I ten werset wypełnił się kilkakrotnie i wypełni się ponownie, ostatecznie. Jeśli chodzi o proroctwa w Starym Testamencie, to są takie proroctwa, które są jednorazowe, że prorok coś powiedział od Jahwe i to się wypełniło. Ale niektóre proroctwa mają, wielokrotnie się wypełniają, identycznie, aż w końcu się całkowicie wypełniają. I ten werset właśnie jest przykładem takiego proroctwa, że wielokrotnie Bóg karał Izraela, ale to się tyczy całej kuli ziemskiej. I z Apokalipsza, 6 rozdział, werset 14, zobaczmy sobie. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone, a królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, każdy niewolnik i wolny, ukryli się w jaskiniach górskich skał i mówią do gór i do skał: padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać? O czym tu jest mowa? O powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, który, kiedy przyjdzie na ziemię, przyjdzie z dwóch powodów. Żeby zabrać swoich ludzi, swoje dzieci, Biblia mówi, że zabierze ich na obłoki, i w tym samym momencie przyjdzie, żeby ukarać cały świat. Wszystkich, którzy mu się nie oddali. I kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że to już jest koniec świata, że sam Chrystus przychodzi, to pochowają się w różnych górskich jaskiniach, w jamach i powiedzą: zakryjcie nas, bo gniew Jezusa Chrystusa jest wielki przeciwko nam. Bo mówiliśmy, że to jest tylko baśnie Andersena, a że to się nigdy nie wypełni. I sam Bóg przychodzi przeciwko nam. O tym, zobaczcie, to jest dokładnie to samo, co jest w księdze Izajasza. Jeśli byśmy wrócili do Izajasza, drugiego rozdziału, to werset 19 też nawiązuje do tego. Izajasz, drugi rozdział, wróćmy do niego. I werset 19 mówi tak: wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Jahwe, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Owego dnia człowiek wyrzuci kretą i nietoperzą bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im oddawać cześć. Gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Jahwe, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Dokładnie to samo, co w Apokalipsie. Że ludzie wystraszą się Jahwe, który przychodzi, żeby zniszczyć ziemię. Także Izajasz prorokuje o czymś, co przed nami. Coś, co się dopiero wydarzy. Izajasz 2:11 mówi: wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i pycha ludzka będzie złamana. Sam tylko Jahwe się wywyższy dnia owego. I nadal jest cały czas mowa o końcu świata, że kiedy przyjdzie Bóg, bo to będzie w trakcie bitwy Armagedon, to tylko Bóg się wtedy wywyższa. A ludzie wtedy naprawdę zrozumieją, że Biblia mówiła prawdę. I że to się naprawdę dzieje na ich oczach. Izajasz 2:12 mówi: albowiem dzień Jahwe zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się upokorzyli. I chyba to już mówiłem, ale kiedy z moimi dziećmi przerabiałem Apokalipsę, czytaliśmy werset po wersecie z Biblii dla dorosłych, nie dla dzieci z obrazkami. I kiedy rozmawialiśmy i skończyliśmy Apokalipsę, to moja córka powiedziała: mam nadzieję, tatusiu, że umrę, zanim się to stanie. Tak się wystraszyła. Ale słuchajcie, Apokalipsa to jest nasze zwycięstwo. Ja bym chciał doczekać, żeby zobaczyć zwycięstwo Jezusa i Kościoła nad tym światem. To nie jest nasza klęska. Zobaczcie, ten werset z Izajasza mówi o tym, że dzień Jahwe, dzień Apokalipsy, końca świata, to nie jest przeciwko wierzącym w Giżycku. To jest przeciw tym, którzy nie zaufali Jezusowi. Przeciw wszystkim hardym, pysznym i nadętym. Ludziom, którzy mówią w swoim sercu: a co mi Bóg może dać? A co mi Bóg może pomóc? Jak sam sobie nie dam rady i nie będę dobrze zarabiał i sobie nie odłożę i nie ustawię się. Bóg przychodzi przeciwko takim, nie przychodzi przeciwko tym, którzy mu ufają. Kiedy ojciec się wkurzy, bo ma zatarg z sąsiadem, to po drodze idąc do sąsiada nie kopie własnych dzieci, żeby dodać sobie animuszu. Najpierw stłucze własne dzieci, dzieci im płaczą, mówią: tato, za co? To za sąsiada. Bóg tak nie robi. Bóg nie przychodzi przeciwko nam. Nam nic nie grozi w Apokalipsie ze strony Pana Boga. Plagi, o których czytacie w Apokalipsie, nie są na wierzących. Plagi są na niewierzących. I Bóg mówi: przychodzę w gniewie i moje dziecko, odsuń się od niewierzącego, bo wtedy będę karał niewierzących, nie ciebie. My mamy czytać Apokalipsę, jest to księga szczęścia dla nas, to jest księga zwycięstwa. To jest dzień zakończenia wojny między Bogiem i diabłem. My powinniśmy się z tego dnia cieszyć. Za każdym razem, kiedy czytamy Izajasza albo Apokalipsę, to powinniśmy mieć radość, a nie strach. Co to się będzie działo? Gdzie ja będę mieszkał? Co ja będę jadł? Jak to się źle skończy? To nie przeciwko nam. Izajasz 2:13 mówi: przeciw wszystkim cedrom Libanu wysoko się wzbijającym i przeciw wszystkim dębom Baszanu. I ten werset 13 nawiązuje do 12, że Bóg przychodzi przeciwko tym. Przeciwko czemu? Te dwa drzewa, dęby i cedry, słynęły ze swojej wielkości. Były piękne, silne i wytrzymałe, cedry i dęby. I w starożytności używano ich do wznoszenia budowli, na przykład bram i pałaców, będących źródłem dumy narodów, które pokładały w nim swoją ufność. Góry Libanu, dzisiejsze państwo Liban, czyli północna część Palestyny, słyną ze wspaniałych cedrów, a żyzna równina Baszanu, to jest południe Zajordania, na wschód od jeziora Genezaret, Genezaret to jest takie jeziorko w Izraelu, była znana z olbrzymich lasów dębowych. I Bóg mówi, że przychodzi przeciwko tym lasom. I państwo Liban istnieje do dzisiaj jako państwo, a Baszan to jest południowa Syria. I Bóg tutaj w tym wersecie zapowiada, że zniszczy te lasy. Jednego jestem pewien. Bóg nie jest ekologiem. Bóg mówi, że przychodzi przeciwko cedrom i dębom, które są na północy, nad Izraelem. Że zniszczy lasy w Libanie i zniszczy południe Syrii. To jest dzisiejszy Baszan. I możecie sobie codziennie w telewizji oglądać, jak Bóg pozwala na to, że Syria zamienia się w kupę gruzów i nie ma tam powoli życia. To jest, Bóg mówi, moje serce napełniło się gniewem przeciwko tym krainom. I to się dzieje na naszych oczach. Izajasz 2:14 mówi: przeciw wszystkim górom, co się piętrzą wysoko i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym. To jest zapowiedź, że po bitwie Armagedon, która jest na zakończenie Apokalipsy, nie będzie w ogóle pagórków i gór na ziemi. To już mówiłem o tym. Więc jeśli ktoś z was kocha góry, ja kocham góry, więc uczę tego dzieci i co roku jeździmy w Bieszczady. Chcemy sobie połazić po górach, bo już gór nie będzie. Kiedy Jezus będzie rządził w Jerozolimie widocznie, nie będzie gór na całej ziemi. Ani jednego pagórka i górki. Ziemia będzie płaska. Jedyna góra, którą Bóg zostawi, to jest Syjon. To jest Jerozolima. I wszyscy, którzy będą ze wszystkich narodów zdążać na pielgrzymki, mówiłem o tym na święcie Sukot, będą szli pod górkę. To będzie jedyna góra na ziemi. Nie będzie żadnych gór. Więc jeśli ktoś kocha góry, niech się nimi cieszy, bo ich nie będzie. Izajasz 2,15 mówi: przeciw każdej wieży strzelistej i przeciw wszystkim murom obronnym. Mury warowne miasta, na przykład miasta Lakisz, miały około 15 metrów wysokości. I w czasach Izajasza stolica państwa Sargona posiadała mur obronny o szerokości niemal 30 metrów i 150 wież. I Bóg tutaj zapowiada, w innych miejscach jeszcze będziemy o tym czytać, że Bóg zniszczy wszystkie budynki na ziemi, kiedy będzie bitwa Armagedon. Apokalipsa zapowiada, że będzie takie trzęsienie ziemi, którego w skali ludzkości nigdy nie było. Że nigdy takiego trzęsienia ziemi nie było i więcej już nie będzie. I że wszystkie budynki legną w gruzach. I znowu uwaga, tylko w Jerozolimie zostaną budynki. Tylko część budynków w Jerozolimie się zawali. Apokalipsa 16,19 o tym mówi: a wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta narodów upadły. Miasta narodów upadły, że wszystkie budynki się zawaliły. Ezechiasz 38,20. Góry się rozpadną, tarasy się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. Izajasz 6,11. Aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. Sofoniasz 1,16. Dniem trąby i krzyku wojennego przeciw miastom obronnym, przeciw basztom wysokim. Dzień Jahwe, dzień końca tego, co widzimy na świecie, to jest bitwa Armagedon. I wtedy Bóg ześle takie trzęsienie ziemi, że nie będzie żadnego budynku w Giżycku. Więc jeśli ktoś lubi budynki w Giżycku, to też się niech nimi nacieszy. Bo po bitwie Armagedon nie będzie już w ogóle Giżycka. Bóg przed bitwą Armagedon ześle, tak jak mówi, wielkie trzęsienie, które zupełnie zrówna wszystko z ziemią. Izajasz 2,16 mówi: przeciw wszystkim okrętom Tarszysz i na wszystko, co jest piękne ku widzeniu i na wszystkie malowane rozkoszne. Pierwsza Królewska 10,22 mówi, jest wskazówką do tego: albowiem dalekomorska flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co 3 lata, przywożąc Tarszysz, złoto, srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Gdzie leży Tarszysz? Żydzi przywozili wtedy złoto stamtąd. Bóg tutaj zapowiada, że zniszczy wszystkie okręty z Tarszysz. Tarszysz leżało nad Morzem Śródziemnym. Było to południe Hiszpanii. Za czasów króla Salomona i później Żydzi posyłali aż tak daleko flotę, żeby przewozić i handlować z południową Hiszpanią. I Bóg tutaj zapowiada, że zniszczy flotę hiszpańską. I to jest mowa o końcu świata. To nie jest o tamtych czasach. W Apokalipsie 8,9 też czytamy, że Bóg zniszczy okręty. 8,9 mówi: i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Druga część tego wersetu, 2,16, jest dosyć tajemnicza i mówi: i na wszystko, co jest piękne ku widzeniu i na wszystkie malowane rozkosze Bóg zsyła swój gniew. Zastanówmy się, co jest takiego miłego dla naszych oczu. Piękne do patrzenia albo malowane. Bo Bóg mówi, że zamierza wylać swój gniew na wszystko, co jest piękne ku widzeniu lub inaczej na wszystko malowane, rozkoszne. Bóg mówi tutaj o tym, że zniszczy wszystkie dzieła sztuki. Wszystkie muzea. Wszystko to, co budzi naszą rozkosz. Dla Polaków najbardziej cenne malowidła to Matejki oczywiście, bitwa pod Grunwaldem. W jednej bitwie nam dobrze poszło. Ale nie będzie już bitwy Matejki pod Grunwaldem, po bitwie Armagedonu. Bóg spali to i zniszczy wszystko. Bóg brzydzi się tym, czemu my okazujemy zachwyt. Brzydzi się każdym obrazem, gdzie jest pokazana nagość. Kiedy malarz mówi, że to jest dzieło sztuki, a Bóg mówi nie, to jest pornografia. Bóg brzydzi się każdym malowidłem, gdzie jest nagość i mężczyzny, i kobiety. I zapowiada, że zniszczy to. Zniszczy zabytkowe posągi. Możemy też o tym czytać w 5 Mojżeszowej, może już nie będę tego cytował. Ale pamiętam, że parę lat temu, kiedy talibowie w Afganistanie dorwali się do ogromnego Buddy wykutego w skale, był taki wielki Budda wykuty w wielkim bloku skalnym. Jest powiedziane, że postawili czołgi i strzelali do tego Buddy, żeby go całkowicie zniszczyć. I wszystkie dzienniki telewizyjne, też to widziałem wtedy, oburzały się, że niszczą dzieło sztuki, które ma tysiące lat, że to są barbarzyńcy. I kiedy na to patrzyłem i wszyscy się dziennikarze oburzali, cały świat Europy i Stanów Zjednoczonych, że jak można zniszczyć takie dzieło sztuki, to Bóg mi przypomniał te wersety. Wiecie, co Bóg myślał? Czy Bóg myślał tak, jak dziennikarze europejscy, amerykańscy? Nie. Bóg mówi, cieszę się, że już nie będzie tego Buddy. Tego bałwochwalstwa, które ma wiele wieków. Bóg mówi, że cieszy się na dzień, kiedy zniszczy i spali wszystkie obrazy, bożki, którymi ludzie się które ludzie podziwiają i się tym rozkoszują. Żeby wam pokazać, że to nie jest mój wymysł, to w księdze Sofoniasza 1:4 Bóg mówi tak: i wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona sług kościelnych z kapłanami. Jeśli nie wierzycie, to otwórzcie sobie teraz Sofoniasza 1:4 i przeżyjecie szok, o czym tutaj Bóg mówi. Bóg mówi, że wystąpi przeciwko nawet Żydom, którzy nie pokładają ufności w Nim. W ogóle Sofoniasza mówi, że zanim dojdzie do bitwy Armagedon i wszystkie narody uderzą na Izrael i z Izraela zrobią wielki obóz koncentracyjny, to Bóg tam zapowiada pewną rzecz. Przeszukam Jeruzalem i wytracę wszystkich bogatych Żydów, którzy w swoim sercu mówili, Jahwe nam nie może ani zaszkodzić, ani pomóc. Jahwe nam nie może ani zaszkodzić, ani pomóc. Musimy liczyć na siebie. Bóg mówi, wytracę takich Żydów. Przeżyją tylko ci Żydzi, którzy pokładają ufność we mnie. Ślepi, kulawi i wdowy. Ochronię ich. A ten werset z Sofoniasza jest jeszcze bardziej szokujący. Druga część mówi, wytępię z tego miejsca pozostałości Baala. Czyli wszystkie wykopaliska archeologiczne w Izraelu, Bóg wszystkie muzea zrówna z ziemią. A końcówka tego wersetu, to już jest zupełna herezja, bym powiedział. Imiona sług kościelnych z kapłanami. Jacy kapłani dzisiaj są w Izraelu? Wiecie, jak byłem na wycieczce 5 lat temu, to mówiłem już o tym, że na Starym Mieście jest kościół, który jest nazywany grobem Jezusa Chrystusa. To jest ciekawe, że jest w środku miasta, a nie poza miastem. Biblia mówi, że Jezus umarł i został pochowany poza miastem, a nie w środku miasta. Ale trzy kościoły, katolicki, prawosławny i grecko-katolicki, ten kościół podzielili na trzy części. Każdy z nich ma swoją część. I regularnie przewodniczka, która jest Żydówką urodzoną w Polsce, mówi płynnie po polsku, jest protestantką. Miała tą samą Biblię, co wy, i nam ciągle cytowała. I ciągle mówiła o Jezusie. Mówi, słuchajcie, W tym kościele regularnie przyjeżdża policja izraelska i rozdziela trzy chrześcijańskie kościoły, które się naparzają szczotkami i ścierami. A rano o 5 rano kościół otwiera muzułmanin, bo tylko jemu potrafili zaufać. I teraz zobaczcie na Sofoniasza 1:4. Imiona sług kościelnych z kapłanami wytraca. Wiecie, co, na co Bóg czeka? Że kiedy przyjdzie do Jerozolimy na bitwę Armagedon, jest powiedziane, że Jezus zstąpi na Górę Oliwną, wejdzie do Jerozolimy i zrobi coś bardzo pięknego, na co nie mogę się doczekać. Zburzy te wszystkie kościoły. Zrówna je z ziemią. I wytraci tych wszystkich kapłanów, którzy mówią, że są chrześcijanami. Słuchajcie, w każdym tym kościele nie można wejść bez kasy. Ja nawet do tego kościoła nie chciałem wchodzić, bo powiedziałem, że już się tym brzydzę. W każdym trzeba było płacić za wejście. To jest biznes, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. I Bóg mówi, przychodzę przeciwko tym miejscom, gdzie jest złoto, gdzie są złote ołtarze, piękne obrazy, zrównam to z ziemią. Michałasz też mówi, 5 rozdział, wersy 12-13, wytracę spośród ciebie rzeźby twoje, słupy kamienne, już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Rozwalę aszerty, jakie masz u siebie, i zniszczę te bożki. Więc za każdym razem, kiedy słyszę, że talibowie, albo dzisiaj państwo ISIS, dżihadziści w Iraku i w Syrii, niszczą zacne muzea i wykopaliska archeologiczne, to z punktu widzenia człowieka mogę powiedzieć, co za barbarzyńcy. Ale kiedy czytam te wersety, to mówię, a Bóg się z tego cieszy. Nasz Pan, któremu służymy, ma obrzydzenie do tego. Wiecie dlaczego? Bo jeśli przez wieki widziałem takiego bożka, do którego ludzie w Afryce modlili się przez wiele wieków. Jeden z ludzi go przywiózł z Afryki, pan profesor. Znam tego pana profesora. I stoił u niego na półce. Ludzie się do tego kłaniali, modlili, to jest wyrzeźbione w drzewie. Bali się tego i służyli, składali ofiary. A dzisiaj stali na półce u pana profesora. I ktoś powie, że to jest dzieło sztuki. Nie, to jest ten bożek, którym Bóg się brzydzi. I to, czego Bóg pragnie, to żeby ten bożek wziąć do ogniska i spalić. Znaczy, Bóg ma zupełnie inne myślenie niż my, jako biali ludzie. On chce zniszczyć wszystko, czemu ludzie przez wieki służyli i czego się bali. I ostatni werset. Izajasz 2,17 mówi, wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Jahwe się wywyższy dnia owego. Czyli Bóg mówi nadal cały czas o końcu świata. Pycha człowieka polega na tym, że wiemy lepiej od Boga. My wiemy, co jest piękne i co jest dobre. Nawet jeśli Bóg się tym brzydzi, to nam to nie przeszkadza, żeby zwiedzać muzeum, gdzie stoją takie bożki. Nasza wyniosłość nad Boże przykazania i prawa, że my ludzie za nic mamy to bardzo często Boże granice moralności i czystości. Bóg mówi, tego dnia ja się wywyższę. W dniu mojego gniewu, który spadnie na grzeszników i na dzieła ich rąk. Także, słuchajcie, Bóg zrówna z ziemią muzea, zabytki, zamki, spali obrazy, rzeźby i posągi roztrzaska. I tak się skończy w bitwie Armagedon dziedzictwo ludzkości i archeologia ludzkości. Czyli bożków, amuletów, rzeczy przeklętych w oczach Pana Boga. Bóg zakończy tą historię. Nie będziemy już mieli muzeów. Ludzie, którzy będą żyli w tysiącleciu, nie będą budowali muzeów i stawiali posążków i rzeźb. Bo wszyscy będą się brzydzili tego dotknąć i mieć z tym cokolwiek do czynienia. I Bóg zapowiada to, że tak się skończy. Będzie zupełny koniec. Może jeszcze jeden wersecik, 2:18. Posągi zaś bożków całkowicie znikną. Bóg zapowiada, nie będzie już posążków i rzeźb i muzeów na ziemi. Amen.